Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na wieczorne biblijne spotkanie. Minął czas już Bożego Narodzenia, chociaż oczywiście jeszcze śpiewamy kolędy tradycyjnie, jeszcze mamy w domach szopki, jeszcze pewnie nie wszyscy rozebrali choinki i cieszymy się tym okresem radości wcielenia Syna Bożego, Bożego Narodzenia. Jednak w liturgii już przechodzimy do publicznej działalności Jezusa. Wczoraj odnawialiśmy nasz chrzest, słuchaliśmy czytania o chrzcie Jezusa w Jordanie. Ten moment już właśnie kończy okres Bożego Narodzenia, objawiania się Jezusa, który rozpoczyna publiczną działalność. Zatrzymajmy się więc chwilę nad tymi czytaniami, które wczoraj usłyszeliśmy, które nas prowadzą, które mają nas oświecać na cały ten tydzień, jaki przed nami. Najpierw słyszymy fragment księgi proroka Izajasza. W tym roku będziemy często słuchać fragmentów tej księgi. Tajemnicza postać sługi, ta pieśń, którą usłyszymy, napisana kilkaset lat przed narodzeniem Chrystusa, bardzo wyraźnie rysuje jego postać. Ten utwór szczegółowo opisuje jego misję, jego naturę. Poszczególne te pieśni, które są skomponowane przez Izajasza, mówią o powołaniu, misji, sługi, też dotyczą niektórych szczegółów dotyczących męki Jezusa. Sługa przedstawia trudności, na jakie natrafia, przytacza słowa Pana, rozszerzające jego misję na wszystkie narody. Wreszcie mówi o swojej gorliwości, cierpieniach, nadziei pokładanej w Panu. Opisuje śmierć i wywyższenie sługi. Dlaczego w liturgii chrztu pańskiego usłyszymy pierwszą pieśń sługi Jahwe? W księdze Izajasza Bóg mówi o swoim słudze, wyrażając bliskość, i podobnie mówi Ojciec o swoim Synu Jezusie podczas chrztu. Zwróćmy uwagę na słowa o duchu spoczywającym na słudze, które przywodzą na myśl obraz chrztu Jezusa w Jordanie. Posłuchajmy tego fragmentu z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej. Nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Mój sługa. Tytuł ten powraca w tych pieśniach 6 razy. Oznacza zależność i poddanie Bogu. W Biblii to tytuł honorowy, nadawany patriarchom, Mojżeszowi, Jozuemu, Dawidowi czy prorokom. Sługa mój wybrany, położyłem nad nim mojego ducha. On przyniesie narodom prawo. Tajemnicza postać sługi, która prezentuje rys nieznany dotychczas w Biblii. Jego cierpienie przynosi zbawienie. Jest ofiarą przebłagalną za grzechy Izraela i całej ludzkości. Nic dziwnego, że Pan Jezus odnosi do siebie obraz cierpiącego sługi właśnie z proroka Izajasza. Jego śmierć między złoczyńcami przypomina śmierć sługi. Obaj cierpią te same obelgi i oplucie, ale cechuje ich ta sama łagodność i pokora. Obaj są światłością pogan, wskazując na uniwersalizm zbawienia. Zbawcy, który swym cierpieniem gładzi grzech świata. To pozwala dopatrywać się w Jezusie wypełnienia proroctwa o słudze. Sam tytuł sługa łączy tę postać z tradycjami patriarchów. Postać sługi skupia wielkie tradycje duchowe Izraela, od Abrahama przez Mojżesza, Jeremiasza, aż po Hioba. Niektórzy identyfikują go z Ozjaszem, Sedecjaszem, Cyrusem, Zorobabelem, Jojakimem. Tradycja żydowska widziała w nim zapowiedź Mesjasza. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie złami trzciny nadłamanej i nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. W starożytności, kiedy ogłaszano wyrok, oprócz przeczytania tego wyroku nad skazańcem na placu, oprócz napisanego tego tekstu, robiono ten symboliczny gest, kiedy łamano trzcinę i gaszono lampę, co oznaczało, że życie człowieka, o którym mowa, dobiegło końca, został skazany, jego życie zostanie złamane, zostanie zgaszone. Sługa, o którym mowa i w którym widzimy już Jezusa, nie złami tej trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie prawo, to znaczy weźmie grzechy na siebie, sam odda życie, abyśmy my mogli żyć. To zapowiedź tego, co Chrystus uczyni, ale to również dzisiaj zapowiedź dla nas, co czyni w nas Chrzest Święty. I również zapowiedź na ten nowy rok, że jesteśmy zaproszeni, by odnawiać sobie łaskę chrztu, nawracać, prosić Pana, żeby wziął znowu te nasze słabości, problemy, grzechy na siebie, byśmy nie wątpili, że jest dla nas nadzieja, nawet jeśli poprzedni rok był może nie najlepszy, to ten Bóg znowu daje obietnicę, że przychodzi ten sługa Chrystus, który chce nam pomóc, chce nas zbawić, dać nam wolność dzieci Bożych. Zachęcam do pozostania wszystkich radiosłuchaczy. Za chwilę powrócimy do następnego czytania.
Kto wskazywał drogę w noc i dzień, kroczył przez pustynię z ludem swym, drogą dzikich głosów pośród szarych skał. Kto wielbłądy poił wodą z gór i nakrywał na pustkowiu stół, karmił karawanem manną wiele lat.
To Jahwe, póki Pan jedyny, Jahwe. To Jahwe, święty, sprawiedliwy, Jahwe.
Przesuwał z hukiem szczyty gór, a potężną ręką ściany wód. Kto o świcie ciszą mówił do dzieci swych? Kto wyciągał tarczy, chronił lud przed Amalekitą, wrogiem złym? W obiecanej ziemi wypatrywał nas.
To Jahwe, święty, sprawiedliwy.
ciebie wciąż odwraca gniew i pochyla się nad ludem dziś. Krąży nad nim tak jak orzeł nad gniazdem swym. Kto niebieski przygotował dom i zaprasza nas na ucztę swą, w obietnicach swych na wieki wierny jest.
Za chwilę usłyszymy fragment z Dziejów Apostolskich, gdzie Piotr przybywa do domu setnika Korneliusza i tam prowadzi dialog. Dwa punkty dzisiejszego czytania łączą je ze chrztem świętego Jana, który usłyszymy. Pierwszy dotyczy faktu chrztu. Piotr wprost odnosi się do niego, gdy tłumaczy, jak wiele wydarzeń w Judei i Galilei miało chronologiczny początek właśnie w momencie chrztu Jezusa w Jordanie. I nie mniejsze znaczenie ma kluczowe zdanie drugiego czytania. Bóg nie ma względu na osoby. Zauważmy, że dla Izraelitów przyzwyczajonych do bycia uprzywilejowanymi ze względu na bycie narodem wybranym, to stwierdzenie mogło być szokujące. W tym duchu, czy w tej perspektywie posłuchajmy czytania z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Kim był Korneliusz? To rzymski żołnierz, należy do tak zwanych bojących się Boga. To człowiek, który odnalazł prawdę w religii żydowskiej, przylgnął do Boga Izraela. W pierwszym wieku opisuje się przypadki pogan, którzy nawracali się na judaizm lub stawali się jego sympatykami. Wynikało to, jak sugerują niektórzy, z kryzysu tradycyjnej religii, która przerodziła się w świecie grecko-rzymskim w państwowy rytuał. W judaizmie i chrześcijaństwie poganie odnajdywali Boga bliskiego, dawcy przykazań i praw, którymi można było kierować się w życiu. Podobne cechy będzie prezentowało chrześcijaństwo, które na początku pojmowane jest jako żydowska sekta. Korneliusz staje się członkiem młodego kościoła w czasach, kiedy przez Palestynę przetacza się plaga głodu. W tym bogatym i wpływowym chrześcijaninie według współczesnych teorii młoda wspólnota chrześcijańska mogła znaleźć patrona, który pozwoli jej przetrwać czas kataklizmu. Wreszcie tak jak Żydzi przeżyli swoją pięćdziesiątnicę w Jerozolimie, tak poganie przeżyją swoją pięćdziesiątnicę w domu Korneliusza. W trakcie katechezy Piotra, której fragment właśnie słyszeliśmy, na Korneliusza i jego domowników stąpi Duch Święty. Poganie bez obrzezania staną się członkami Kościoła. Mało tego, otrzymają Ducha Świętego pod wpływem nauczania, słuchania słowa, zanim jeszcze zostali ochrzczeni. To nam też pomaga zrozumieć czy uświadomić sobie, że Pan Bóg oczywiście zaprasza nas i mówi: idźcie, przyjmijcie chrzest, ale że Bóg jest większy, że nie ogranicza swojego działania tylko do ochrzczonych, że w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi. Jego Duch działa również poprzez tych, którzy nawet nie są ochrzczeni. Tak jak właśnie ci poganie w domu Korneliusza. To było bardzo zaskakujące dla Piotra i dla ówczesnych Żydów, którzy przyjmowali chrześcijaństwo, że i poganie bez obrzezania mogą być zbawieni przez przyjęcie Jezusa jako Pana. I oczywiście wiązało się później to z tym, że musieli poznawać, odkrywać, przyjmować też całą historię Izraela, która jest przewidziana przez Boga jako przygotowanie do przyjęcia Jezusa. Ale właśnie Piotr mówi, przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Niech ta myśl nam też pomaga widzieć dobro też w innych, którzy nawet niekoniecznie podzielają czy nasze poglądy, czy nawet naszą wiarę. Ale niech będzie w nas też wdzięczność za łaskę Chrztu Świętego, za to, że Bóg nas wybrał i przeznaczył do świadczenia o Nim, że usłyszeliśmy dobrą nowinę. Możemy dziękować dzisiaj Bogu za tych, którzy nas prowadzili, przynieśli do chrztu, przekazywali wiarę, że rzeczywiście mamy ogromny skarb, że poznaliśmy Chrystusa, że poznaliśmy bliskość Boga, że możemy kierować się Jego przykazaniami w bardzo konkretny sposób w naszym życiu. Chociaż dzisiaj wielu, mimo że deklaruje się, że przyjęło Boga w swoim życiu, to jednak Jego przykazań nie chcą respektować w różnych dziedzinach swojego życia. Ufajmy z ufnością Bogu i prośmy o odnowienie łaski chrztu w naszym życiu. A za chwilę wrócimy do Ewangelii, która mówi o chrzcie Jezusa w Jordanie. Yeah.
się spraw, wokół wszystko zmienia się. Więc skąd wiesz, czy nie stracisz tego, co masz, co wtedy z tobą stanie się. Jezus wodą życia jest, chodź i pij.
Jezus
wodą życia jest, woda życia.
Jezus wodą życia.
Jezus wodą życia jest, chodź.
Jezus wodą życia.
Usłyszymy opis chrztu Jezusa według świętego Mateusza. Mateusz ze wszystkich ewangelistów podaje najwięcej szczegółów dotyczących całej sceny. Co więcej, padną tu pierwsze słowa, które Jezus wypowiada na kartach tej Ewangelii. Zwróćmy uwagę na poprzedzający chrzest, dialog z Janem Chrzcicielem. To w istocie uznanie przez niego zarówno bezgrzeszności Jezusa, jak i jego wywyższości. A jednak Jezus przyjmie chrzest od Jana. Dlaczego? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, stępującego jak gołębica i przychodzącego nad niego. A oto głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Dzieje się to po drugiej stronie Jordanu. Ten Jordan przekraczali patriarchowie, jak Jakub. Nad brzegiem patrzyli na ziemię obiecaną. Tam stanął Mojżesz, który sam nie wszedł do ziemi obiecanej. Pięcioksiąg, czyli te pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu, kończy się obrazem Izraela stojącego wciąż na granicy ziemi obiecanej. W tym samym miejscu po ponad 1000 lat pojawia się Jezus. To nie jest przypadek, bo do tego miejsca na granicy ziemi obiecanej mogło doprowadzić Izraelitów prawo i ich wielki duchowy przewodnik Mojżesz. Ale tylko Jezus może wprowadzić Izraela wciąż stojącego na granicy do ziem Bożych obietnic. Ten Jordan spływa ludzkim grzechem. W tę rzekę wchodzi Jezus. On, który jest bez grzechu, przyjmuje z rąk Jana chrzest na oczyszczenie z grzechów. Po co to robi? Czy wchodzi w te wody, bo tak wypada zrobić, bo wszyscy tak robią? Bo jak mówi sam, muszą się wypełnić pisma? Czy solidaryzuje się ze swoim narodem? Czy uznaje wielkość i misję Chrzciciela? Jezus niczego nie udaje. Jego gesty nie są obliczone na oglądający go tłum. Pan Jezus w ten sposób demonstruje solidarność z grzesznikami. Wchodząc w rzekę grzechu, nie brzydzi się ludzkim życiem. Wchodzi do Jordanu, aby wziąć na siebie ludzki grzech. Jak komentują Ten fragment ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w książce Odkrywaj Słowo, jutro niedziela, odpocznij ze Słowem. Kiedy w wody Jordanu wchodzi Jezus, niebo się otwiera, a głos Ojca potwierdza: oto mój Syn, w którym mam upodobanie. Oto mój ukochany Syn, moje dziecko. Ojciec wie już wtedy, że Jego Syn będzie cierpiał, że weźmie na swoje ramiona krzyż, którego nie oszczędzi Mu ten świat. Dlatego na samym początku tej drogi mówi Mu: cokolwiek stanie się z Tobą, pamiętaj, jesteś blisko. Kiedy będziesz krzyczał przerażony, dlaczego mnie opuściłeś, pamiętaj, to mnie nie przerazi. Jesteś moim ukochanym dzieckiem, będę wówczas blisko Ciebie. Dzięki słowom Ojca i zapewnieniu o Jego miłości Jezus przetrwa próbę kuszenia, następującą bezpośrednio po chrzcie i pokusę na krzyżu, kiedy będzie kuszony, by z Niego zejść. Te słowa też Bóg kieruje do nas. Ty, który zostałeś ochrzczony, jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Nawet jeżeli czasem o tym zapominasz, albo nawet niszczysz to dzieciństwo Boże, Bóg ma moc zawsze je odnowić. I potwierdza to dzisiaj, żebyś w tym roku nie zwątpił, kiedy przyjdą trudności, cierpienia, problemy, zmagania, wątpliwości, żebyś nie wątpił, że możesz do Boga wołać, nawet krzyczeć, że gdzie jesteś, czemu mnie opuściłeś, ale żebyś pamiętał te słowa: to jest mój Syn umiłowany. Oczywiście w pierwszym względzie te słowa odnoszą się do Chrystusa, ale w Chrystusie, w Nim zanurzeni, odnoszą się też do nas. Bóg nad Tobą dzisiaj mówi: nie bój się, jestem blisko Ciebie. Będę również w tym momencie cierpienia, trudności Twojego krzyża, samotności. Będę również w Twoim przejściu, kiedy nadejdzie kres Twojego ziemskiego życia. Jestem blisko Ciebie, nie bój się. Gołębica, która jest ukazana, wstępuje podczas chrztu na Jezusa, to symbol miłości Ducha Świętego, ale to także znak Bożego miłosierdzia. W Księdze Rodzaju to ona ogłasza koniec potopu, nowy czas, w którym Bóg nie będzie już zsyłał kary mającej zatracić jej dzieci, Jego dzieci. W Księdze Pieśni nad Pieśniami obrazem tym opisuje się oczy oblubienicy. Duch rodzi się z miłości Ojca wpatrzonego w Syna. I tego Ducha Bóg też chce nam dawać. O tego Ducha możemy prosić z całą pokorą, ale też z całą odwagą dziecka, który wie, że może wołać: Abba, Ojcze. To wszystko wprowadza nas w ogromną bliskość Boga, ale też bliskość relacji z Chrystusem, który będzie uczył nas, jak się modlić, jak wołać do Boga: Abba, Abba, Ojcze, jak przechodzić przez trudności codziennego życia. Wreszcie, jak nie wątpić w Jego bliskość, w Jego obecność podczas cierpienia czy odrzucenia. Co roku, gdy jest Niedziela Chrztu Pańskiego, zachęcamy, żeby znaleźć tą datę swojego chrztu. Tak jak celebrujemy datę urodzin, wielu z nas świętuje i dobrze, warto też przypomnieć sobie, czy znaleźć, odnaleźć, czy w parafii, czy przez te pamiątki, które są w domu, czy przez pamięć bliskich, datę własnego chrztu. Obyśmy mieli dzisiaj wdzięczność za łaskę Chrztu Świętego i z ufnością ten chrzest odkrywali, by ten głos Boga w nas: jesteś moim Synem umiłowanym, czy moją córką, moim dzieckiem, pomagał nam odważnie pełnić wolę Bożą, iść odważnie w ten nowy rok, jaki przed nami. Tego wam wszystkim życzę, drodzy radiosłuchacze, Radia Ein Karim. Pozdrawiam serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Skomielnej Czarnej. Niech Pan obdarzy was pokojem. Do usłyszenia za tydzień, w poniedziałek o 19:00. Thank you.
Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy serc gorących nieść. Przed wiarę ślubujemy, w jej życiu umierać chcemy. Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy serc gorących nieść. Przed wiarę ślubujemy, w jej życiu umierać chcemy. Przed wiarę ślubujemy, w niej żyć umierać chcemy. Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy serc gorących nieść. Przed wiarę ślubujemy.